warto zwrócić uwagę na tego autora, który pozostał nam w świadomości chyba takiej poszkolnej w postaci stereotypu.
Dariusz Trześniawski.
Chyba nieciekawego, jak wszystkie stereotypy.
Wydawać by się mogło, że Raymond w ogóle został zabity przez szkołę.
Jakub Malik.
Jest takie właśnie wtłoczenie go w Lipce raymontowskie, w stylizację gwarową, w mit ziemi obiecanej, którą miała być Łódź i w rozumienie tylko niedoli robotnika pracującego w tej
Łodzi. I to chyba bardziej wiemy o Raymondzie, o jego ziemi obiecanej z filmu Wajdy niż z lektury powieści.
Raczej prawda? Ta, której niestety nikt nie czyta w tej chwili, ponieważ jest za gruba, za długa i ma dużo trudnych słów. Zatem no, Raymond został po pierwsze i zapomniany, a po drugie chyba mocno przekłamany jako pisarz, jako artysta, jako twórca, bądź co bądź modernistyczny, twórca ważny dla całej kultury polskiej.
Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że być może przyczyną było także to, że dostał Nagrodę Nobla. Wtedy jakby na siłę zrobiono z niego sumienie narodu.
Prawdopodobnie tak, zrobiono z niego jakąś wyrocznie etyczną, moralną, którą on chyba nigdy nie chciał być tak do końca.
Więc trzeba byłoby go odkryć, chociaż ciągle musimy pamiętać, że ten Raymond z Ziemi Obiecanej Słupów jest Raymondem i on takie rzeczy też pisał. Ale nas zainteresowało inne oblicze tego twórcy, oblicze nieco szalone.
No i nieszkolne. Przecież.
Na pewno nieszkolne, prawda? I nie dałoby się chyba tego sprzedać w wypisach szkolnych. On w głębi duszy pozostawał, co bardzo ciekawe, katolikiem, prawda? Takim tradycyjnym polskim katolikiem, który pielgrzymował do Jasnej Góry, który doznawał objawień religijnych.
No
chyba
niemal, tam, niemalże objawień. Niemalże. To znaczy ja starałem się przynajmniej pokazać go jako człowieka, którego religijność była taką religijnością parafialną. W złym i dobrym słowa znaczeniu. Taką religijnością gromady wiejskiej, z którą się całe życie utożsamiał i nie umiał od niej uciec.
Koguty zaczęły piać i świat mętniał. Trzeba było wstawać i iść. Znowu iść. Już nie słychać było gawęd ani żartów. Pieśni śpiewano żarliwiej i liczniej. Pod każdym krzyżem czołgano się w prochu. Całowano nie tylko krzyż, ale i sztachetki ogrodzenia, kamienie, które pod nim leżały. Nie było już znać szlachty, chłopów, mieszczan, kobiet ani mężczyzn. Wszystko spływało się w tej jednej, rozpalonej do białości fali religijnego uniesienia. Dałem się porwać strumieniowi i płynę. Dokąd? Nie pytam, bo mi jest dobrze. I ten sam dreszcz dziwny na widok księży, kościołów, pięknych ceremoniałów, złoceń. I tak samo łzy zalewają mi twarz i spazm rozczulenia skręca mi serce, gdy słyszę poważny głos organów, gdy mnie owionie mroczny chłód świątyń, gdy księża używają w przemowach pewnych pobudliwych wyrażeń. Bóg, kara, cnota, piekło. Amen.
Ale niemal w tym samym czasie Raymond odkrywa w sobie zdolności mediumiczne, angażuje się w ruch spirytystów, poszukuje innego wymiaru bytu przy stoliku, przyjaźniąc się w jakiejś mierze, czy kontaktując się z autorytetami spirytystycznymi tamtej epoki, jak sławną Buławacką.
No i kłóci nam się jakoś ten Raymond jako aktywne medium z tym Raymondem, który jest synem wiejskiego organisty, który służy księdzu do mszy, który pielgrzymuje na Jasną Górę, ale myślę, że to daje nam też jakiś wspólny mianownik do tego Raymonda poszukującego i Raymonda mocno rozdartego.
Tak, tak jest. Może to była w ogóle właściwość tej epoki. Na przełomie wieków pisarze mówili podwójnym głosem. Zatem wypowiadali się w jakiejś mierze w imieniu narodu, czy próbowali naród wychowywać i z drugiej jakby na własną rękę, na własny użytek poszukiwali innego wymiaru bytu, penetrowali stany podświadomości, pokazywali człowieka chorego, prawda, napiętnowanego błędem nawet.
A poza tym jeszcze musimy pamiętać o tych skłonnościach do wszelkich synkretyzmów w epoce Młodej Polski, prawda? Łączenie często elementów, które wydają się nie do połączenia zupełnie. I Raymond chyba jakoś stara się znaleźć wspólny mianownik, jakąś jednię w tym wszystkim.
Nigdy nie udało mu się znaleźć jedni na poziomie jednego tekstu,
no tak,
prawda? Te
no
teksty
tak.
albo dadzą się wrzucić do jednej szuflady, albo też no, reprezentują jego zainteresowania spirytystyczne czy metafizyczne. To jest cały szereg opowiadań,
no
zupełnie zapomnianych już dzisiaj. Czy właśnie powieść Wampir.
A z drugiej strony mamy takie teksty jak Pielgrzymka do Jasnej Góry, czy Z Ziemi Chełmskiej, czy Chłopów w końcu, którzy się zaczynają tym Pochwalony Jezus Chrystus, zakończą Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane. Więc faktycznie ten Raymond na poziomie jednego tekstu nie jest taki sam.
Mhm.
Prawda? Ta jego bibliografia, spis twórczości, no nie da się jakoś sproblematyzować, że a tu jest Raymond religijny na taki mhm. sposób. On jest różny.
To prawda, ale tego też się nie da pokazać na zasadzie ewolucji, tak jak no ja wiem, pan Tadeusz następuje po Dziadach, po części trzeciej Dziadów, tak tutaj w tym samym roku Raymond potrafi napisać Pielgrzymkę do Jasnej Góry oraz pierwszą redakcję Wampira.
Tak.
Pokój pociemniał, tylko zjała błyszczącym, ostro żółtym obłokiem, unosiła się zwolna. Krążyła na parę stóp nad ziemią, stając się chwilami tak wyraźną w ludzkim kształcie, że widać było twarz kobiecą, okoloną długimi włosami. Ale niepodobna było dojrzeć rysów. Przez jakąś dłuższą chwilę widmo stało się zupełnym kształtem ludzkim, przesuwającym się tak blisko, że obłędny strach runął w nich piorunem. Zbliżało swoją twarz okropną, twarz ślepą, bez rysów, jakby kulę z gruba obrąbaną. Sunęła od jednego do drugiego, zaglądając pustymi oczodołami w ich zamarłe i ostygłe ze strachu oczy. Jakieś ręce śliskie, wilgotnawe, jakby z nagrzanego kauczuku, ręce okropne i trupie, ręce zgrozy niewypowiedzianej dotykały się wszystkich twarzy.
Kiedyś naśmiewał się Kazimierz Wyka, że ci nasi moderniści potrafili być no, nad ranem impresjonistami, a pod wieczór symbolistami. Być może na tym polega początek nowoczesności w kulturze i w literaturze, gdzie trudno znaleźć pewien jednolity model kultury, w której dałoby się umieścić głos pisarza, prawda? Nowoczesność to jest rozpad, nowoczesność jest pewną relatywizacją.
Jest, ale jest z drugiej strony jest dążeniem do jakiegoś konstruowania.
To prawda, też zgoda.
Z tego rozpadu musi coś powstać, bo jeżeli jest sam rozpad, no to mhm. kończymy na etapie dekadencji i nie ma nic. Raymond, myślę, tutaj troszkę się miotał w tym, co robił mhm. i szukał często po omacku, ale przecież w licznych wspomnieniach czytamy i w jego listach, których duża część pozostała, że on tak samo szukał u spirytystów, jak i próbując dostać się do nowicjatu na Jasnej Górze.
No tak.
Że dla niego właściwie nie było jakiejś dystynkcji, nie było rozróżnienia pomiędzy tym poszukiwaniem, a tym poszukiwaniem. Dla niego było to właściwie to samo. I to może być z jednej strony świadectwo tego, że no, Raymond jest człowiekiem rozbitym, ale z drugiej strony to jest takie bardzo nowoczesne.
To prawda. Ostatnie słowa zapisane Raymonda, fragment Gęsiarki, sama najświętsza panienka, sama częstochowska.
I umarł.
Prawda? I umarł. Zaś powieść Wampir kończy się słowami, a choćby nawet szaleństwo i śmierć.
Właśnie.
A przed świtem okręt wypłynął z portu w nieznanym kierunku. No i gdzie porządek, gdzie logika? Praktycznie no, trudno byłoby tutaj znaleźć.
No a może nie szukajmy właśnie
może
logiki
u
Raymonda, jakiegoś takiego strasznego rozwoju. On nie musi być Bolesławem Prusem, ale to już jest jednak następna epoka. On jest bardzo mocno zaczepiony już w XX wieku. To nie jest pisarz XIX-wieczny na pewno. To jest pisarz nowoczesny, z takim bardzo nowoczesnym, dwudziestowiecznym właśnie spojrzeniem na świat.
To głowie mi przychodzi taka myśl, że ten Raymond ujednolicony, Raymond wiązany z naturalizmem Chłopów, być może także jest przekłamany, dlatego że nasze widzenie naturalizmu też jest zbyt ubogie. To świetnie pokazała w tekście pani Danuta Knysz-Tomaszewska, że naturalizm, francuski naturalizm, także miał podwójne oblicze. On obserwował rzeczywistość, prawda? Tak. Dawał pewien rodzaj wykrzykiwionego opisu świata, ale również sięgał w podświadomość, jak udowadniały opowiadania Maupassanta. I Raymond to byłby taki polski Maupassant, z tym, że jakby czytany do tej pory do połowy tylko.
Chyba tak. Chyba tak zdecydowanie z Raymonda właśnie mamy tylko jedną część. Naturalizm w rozumieniu szkolnym. No niestety taka jest też lektura uniwersytecka. Nie wieszajmy psów tylko na szkole, ale...
Mówię wam smutny i sam pełen winy, prawda?
No właśnie, sami to jakoś tak robimy, że ten Raymond jest pokazywany niestety bardzo jednostronnie. Jedna strona naturalizmu, jedna strona twórczości. Jakoś ten Raymond, który jest rzemieślnikiem, nie jest człowiekiem jakimś strasznie wykształconym, no nie pasuje nam do takich poszukiwań głębi, duchowości i bardzo, bardzo inteligentnych poszukiwań. Pewnie, że intuicyjnych. Pewnie, że to nie jest teolog. I całe szczęście, że nie jest teologiem, bo może ma przez to świeższy ogląd.
Kto chce cicho żeglować przez burzliwe morze życia, powinien mieć żagle z marzeń, a ster z tęsknot nieskończoności.
Tak mi się wydaje, że może ten Raymond, który raczej daje tematy do dyskusji, ja wiem, on równie dobrze mógłby się zmieścić gdzieś we współczesnym New Age.
Nie wiem, czy aż tak daleko można pójść. Nie wiem, czy aż tak daleko, czy on się mieści w New Age, ale na pewno w jakimś takim nurcie duchowości otwartej. Mm-hmm. To jest właśnie tak moja obserwacja, że to jest pisarz, który stawia bardzo inteligentne pytania cywilizacji, kulturze. To jest pisarz, który stawia pytania religii i nie boi się ich. Ale Raymondowi to nie wystarcza. Idzie dalej.
Prezentuje się jako Europejczyk. Europejczyk, który nawet jeżeli wskazuje odmienne kręgi kulturowe, które mogłyby nam pomóc w poszukiwaniach duchowości, tak jak Wschód, pokazuje tak zupełną odrębność obydwu sfer kulturowych, że nie sposób jest w sposób mechaniczny przenieść Wschodu na Zachód. Jakby zainstalować wschodniej duchowości na zachodzie Europy, bo to będzie fałszywe. Albo też, jak pokazuje to w Wampirze, może to nawet prowadzić do choroby, do szaleństwa, do dewiacji. Może to także jest ten Raymond, na którego trzeba by zwrócić uwagę. Raymond Europejczyk.
Ale z drugiej strony jest inny Raymond, prawda? Raymond sprzyjający narodowej demokracji w latach 20. No tak. Raymond zaczepiony bardzo w polskości. Taki tkwiący korzeniami w tej ziemi. Mm-hmm. Dosłownie, prawda? To nie tylko chłopi, ale przecież cały konflikt ziemi obiecanej to jest również kwestia przynależności do jakiejś grupy kulturowej, do grupy narodowej. Więc tu jest znowu następny konflikt wewnątrz Raymonda. On jest oczywiście Europejczykiem, Paryż się bardzo podoba.
Tak, w Londynie się czuje równie dobrze jak w Łodzi. I jego bohaterowie w części opowiadań i powieści czasami deklarują się jako Polacy czy Rosjanie, ale to jakby nie jest w ogóle problem dla nich. Oni są po prostu Europejczykami mówiącymi, no ja wiem, nawet nie bardzo wiadomo, w jakim
języku, prawda? Mhm.
Świetnie się dogadując w każdym razie.
To jest jakaś taka też bardzo nowoczesna propozycja europejskości, bardzo bliska nam chyba dzisiaj, tak. Dzisiejszym czasom. Żeby z jednej strony zachowywać jakąś swoją tożsamość, swoją kulturę, swoje obyczaje, z drugiej strony być obywatelem Europy.
Trzeba byłoby podkreślić, że ta Europa Raymondowska jest o tyle ciekawsza i bliższa od tej, którą teraz znamy, że ona jest Europą jedności kulturowej,
tak,
prawda?
Tak.
To nie jest Europa jedności technicznej, ja wiem, sieci autostrad.
To nie jest Europa internetu.
To nie jest Europa
telefonów
internetu,
komórkowych, ale jest to wspólnota kultury.
Zdecydowanie.
Wspólnota dziedzictwa, ale wspólnota także pewnych pomysłów na tworzenie nowych jakości, nowej rzeczywistości.
To prawda. I tych samych idei, bo jakby tekst napisany w Polsce zupełnie dobrze się sprzedaje gdzieś tam na zachodzie Europy, prawda? Gdyż podejmuje kwestie, które wszystkich intrygują, czy to będzie Paryż, czy Polska.
Oczywiście. Ale Raymond jawi się jako taki herold nawet XXI wieku. Przecież to jest pisarz naprawdę nowoczesny i tej nowoczesności nie potrafimy w nim dostrzec ciągle.
Jasne.
Niestety ciągle widzimy go tylko przez prymat ludowości w chłopach.
Stół wyrwał się spod rąk. Roztrącił siedzących. Uniósł się gwałtownie i z hukiem padł na swoje miejsce. Łańcuch rąk się przerwał. Zerwało się kilka okrzyków. Ktoś skoczył w bok do światła. Na miejsca. Cicho. Zabrzmiał rozkazujący głos. Ręce splotły się znowu w łańcuch nieprzerwany. Przymilkli z nagła, ale już nikt nie potrafił pokonać nerwowego drżenia. W pokoju zrobiło się wprost strasznie. Siedzieli w grobowym milczeniu, skurczeni w bolesnym nabrzmieniu trwogi i oczekiwania, błądząc oczami w ciemnościach i czepiając się tego jedynego światełka, jak zbawienia. Chłód dziwny zawiewał od ścian, że mimo rozgorączkowania trzęśli się z zimna. Naraz w ciemnościach zaczęło się coś stawać. Najpierw szyfrowe tabliczki leżące na stole jęły się podnosić i opadać jakby podrzucane. Wreszcie trzasnęły w sufit i rozbitymi kawałkami posypały się na podłogę. A po chwili zaczęły się rozsypywać w ciemnościach świetliste, niezliczone drgania. Ale tak nikłe, tak drobinowe, że wydawały się próchnicową fosforescencją. Opadały połyskującą rosą, osypywały się po ścianach, gęstniały zwolna i świeciły coraz mocniej, zalewając pokój błyszczącym, rozdrganym tumanem, jakby śniegiem błękitnawym, opadającym bez szelestu sypką i pierzystą falą.
Raymond jako autor odkleił nam się od Raymonda jako człowieka. Zbyt mało o nim wiemy, mimo że książka Barbary Koc, biograficzna, no, została teraz wznowiona i wydawać by się mogło, że biografia Raymonda powinna zafunkcjonować.
No powinna. Jakoś ta biografia... Znaczy jest kilka problemów z biografią Raymonda. Największy to jest chyba ten, że on sam ją strasznie zmitologizował.
A tak, to...
Że mamy kilkadziesiąt naprawdę życiorysów autobiografii, które napisane zostały jego ręką. I tuż przed śmiercią dowiedzieliśmy się, że był synem organisty wiejskiego, że był krawcem. No Raymond to całe życie ukrywał bardzo mocno. Pilnował tych
Ale chyba nigdy niczego nie uszył, mimo że...
A podobno uszył bo musiał jakąś tam sztukę tą czeladniczą wykonać.
Tak, to tylko w tyle.
Podobno frak uszył. No, Jodełko Burzecki pisał, że frak Raymonda.
Tak, oczywiście. Taka była epoka, gdzie pisano własne biografie. Robił to Przybyszewski, robił to Strindberg. Raymond pisał tę biografię no właśnie w stronę potencjalnego noblisty. Tam lubił się z Orzeszkową sfotografować, dajmy na to, prawda? Zaś gdzieś tam poza tym wizerunkiem widzimy tego Raymonda, któremu emocjami było bliżej do Stacha Przybyszewskiego może niż do Elizy Orzeszkowej.
Chyba bliżej do Stacha Przybyszewskiego, no. Ale z biografią Raymonda jest wiele problemów. Książka Kocówny niestety nie wyjaśnia większości problemów, ponieważ ona je jakoś pokazuje, naświetla, formułuje, ale no, nie daje odpowiedzi, dopóki nie poznamy do końca jego dzienniczka, który przecież prowadził przez wiele lat. Dopóki nie poznamy tych istotnych faktów związanych z jego przemianami, z jego wyborami. Ja przeglądałem dzienniczek Raymonda po części, w tej czytelniejszej części i tej, która mnie interesowała, więc jest to lektura momentami pasjonująca. Momentami pasjonująca, w której widać, jak ten Raymond jest właśnie taki rozdwojony. To nie jest to rozdwojenie schizofreniczne, tylko to jest rozdwojenie człowieka poszukującego, prawda, w różnych możliwych kierunkach, który jest bardzo niecierpliwy przy tym wszystkim, bo Raymond jest pisarzem niecierpliwym.
W każdym razie nie był specjalnie skłonny przykładać normy etycznej do swojej biografii, prawda?
Chyba nie.
Raczej jak to modernista, może nie aż tak bardzo, żeby szukał stymulacji, ale w każdym razie lubił urodę życia.
O, bardzo. Tak. To...
Bardzo kochał kobiety. Kochał kobiety. Czasami z wzajemnością, choć nie zawsze.
No. Na ogół bez wzajemności kochał kobiety, ale kochał je intensywnie.
To prawda. I za każdym razem chyba autentycznie, prawda?
Była chyba to taka miłość. Zakochiwał się szybko.
Tak.
Zakochiwał się szybko i starał się być wierny tym miłościom. Zresztą jedna skończyła się gdzieś pójściem do klasztoru panny, ponieważ ktoś ją nastraszył, że nie byłoby błogosławieństwa Bożego z nimi, ponieważ Raymond jest diabeł.
Panie, wskruszę, z trwogą wyznaję, że dałeś mi skarby wiary, zbezcześciłem ją. Dałeś mi ludzi, aby byli mi przewodnikami. Myśl moja zbuntowała się. Sarkazmem, pogardą zmusiłem ich do opuszczenia mnie. Dałeś mi talent, zmarnowałem go. Zaprzepaściłem w orgiach uciech. Dałeś siebie poznać w naturze, w rozśpiewanej wiosną przyrodzie, w świetle gwiazd. Uznawałem naturę, a zaprzeczałem ciebie. Wyrzuciłem cię z serca i myśli. Nie z obawy przed tobą, nieznanym, ale z dumy, pogardy. Jednego nie zmarnowałem z twoich darów. Uczucia serca kochałem. Kocham.
Czy był człowiekiem takim do końca etycznym?
Właśnie. Jakubie, chciałem postawić to pytanie. Jak myślisz, czy prawdą jest to, co Stefan Lichański napisał w swojej książce o Rejmoncie, to, co pani profesor Zacharska potwierdziła? Ostatnie słowo u Rejmonta ma etyka.
Nie, myślę, że jednak nie. Że jednak nie, że jednak Rejmont, jeżeli weźmiemy tę triadę Kierkegaarda, że są te trzy etapy, prawda, że jest estetyczny, etyczny, religijny, tak. Więc Rejmont cały czas jest przed tym krokiem w etap etyczny, że jednak ten etap estetyczny jest dla niego ważniejszy, jak powiedziałeś, uroda życia go pasjonowała i jest w tym prawda. Pasjonuje go uroda przedmiotów, uroda ludzi, uroda zdarzeń. Mhm. To jest człowiek otwarty raczej na przeżycia estetyczne niż na przeżycia etyczne. Ja sądzę, tak między nami mówiąc, że nawet te jego religijne zachwycenia, takie związane z ortodoksją. Tak, miały charakter estetyczny. To dla wielu twórców tamtej epoki imponuje im rozmach liturgii, obrzędów, prawda, kolory, zapachy, barwy.
Jasne.
To jest jakiś symptom też tych czasów i wiele tych nawróceń modernistów.
Tak, ma charakter estetyczny pod wpływem piękna liturgii się
zdarza. I one mogą przejść dalej, prawda, w następne etapy.
To prawda,
ale często zatrzymują się na tym etapie estetycznym.
Tak przypominam sobie zdanie z dziennika Jadwigi Kasprowiczowej, z Marii Kasprowiczowej. Marii Kasprowiczowej, gdy to ostatnią spowiedź odbywał Kasprowicz i przerwał księdzu odmawiającemu modlitwę. Jakież to piękne.
Prawda?
Przed śmiercią było dla niego ważniejsze, że to jest piękne, co mówi ksiądz, a nie to, co jest w tych słowach.
No ale piękno też jest jednym z transcendentaliów.
Więc właśnie. Zbawienie przez piękno.
Myślę, że
to jest możliwe.
Jest możliwe.
Było to Okienko Literackie, Władysław Rejmont. W rozmowie udział wzięli dr Dariusz Trześniowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i dr Jakub Malik, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Fragmenty tekstów czytał Jarosław Zoń, całość opracowała Małgorzata Żurakowska.